Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie dzisiaj w niedzielnym poranku. Troszeczkę się wpiszę w temat przyszłego tygodnia, bo będę dzisiaj mocno nawiązywał do tematu właśnie, akurat tak się złożyło, tak Pan Bóg dał, nie lubię tego słowa złożyło, przypadek, bo jako ludzie wierzący powinniśmy unikać tych słów, bo ludzie łapią nas często za te słowa, mi się tak przytrafiło niestety ostatnio. No jeżeli Bóg wszystkim, dlaczego mówisz o przypadku? No właśnie. Nie ma przypadku w życiu człowieka wierzącego. I zanim przejdę do tematu, to chciałem powiedzieć takie krótkie świadectwo, takie z życia. Wiecie, no, mówiłem tydzień temu, że dużo się dzieje u mnie w życiu, w moim życiu, w naszym życiu. Moja żona może to potwierdzić, że dawno nie było tak intensywnego czasu. Pan Bóg tak wiele rzeczy nie robił i wiele okazji też do tego, żeby rozmawiać, żeby głosić Ewangelię się wydarzyło, się wydarza też. I no przynajmniej taka jedna z wielu rzeczy drobnych. Wiecie, chodzę z moim synem do stomatologa razem, bo wspieramy się razem. Chociaż on mnie wczoraj wspierał, nie ja jego wyjątkowo. I mniej więcej mamy taki sam próg bólu, czyli słaby. Dlatego mamy dobrą dentystkę. Jak ktoś ma słaby próg bólu, to się może do mnie zgłosić, to mu ją polecę, bo jest bardzo dobrą dentystką. No w każdym razie ustaliliśmy, że po takich cierpieniach trzeba jakąś nagrodę sobie ustalić, wymyślić. No więc mówię, Mateusz, proponuj. Dobra, patrzy. No ta Hula Kula, jest taki klub, wiecie, Hula Kula w Warszawie na Pradze Północ, rozrywkowe centrum stolicy chyba się to nazywa. Mówi, tam jest taki fajny plac zabaw, chodź tam pójdziemy. Mówię, no dobra. Tanio nie jest, ale obiecało się. Poszliśmy właśnie, no mówię tam, nie można na godzinę kupić biletu, tylko trzeba raz na cały dzień kupić. No mówię, no synu, ale na jedną, dwie godziny, no zobaczy tato. No. I siedzimy już godzina, dwie minęły, mówię, przychodzi do mnie, mówi, jeszcze nie zdążyliśmy jeszcze zjeść. On mówi, wiesz, trochę mi się nudzi, bo ja sam tutaj jestem, tylko nie znam. No mówię, synu, ale kupiliśmy bilet na cały dzień. Przynajmniej jeszcze pół godziny. Wiecie, jak człowiek zapłaci, to potem ciężko mu jest. Mówi, dobra, przychodzi za 10 minut, mówi, tato, nie uwierzy, co się stało. Mówię, co się stało? Spotkałem najlepszego kolegę z mojej klasy. I potem rozmawiałem z babcią tego chłopca i spotkała mnie i mówi, wie pan co, to oni naprawdę są najlepszymi? Ja mówię, no tak słyszałem od Mateusza. Wie pan co? I ona trzy razy powiedziała, to jest niezwykłe. Na 1,5 miliona ludzi w Warszawie, żeby akurat w tym momencie oni się spotkali i mogli mieć dobry czas, to jest niezwykłe. Ja powiedziałem, tak, proszę pani, to jest niezwykłe. I takich niezwykłych rzeczy jest dużo w twoim życiu. Możesz nie zauważać takich rzeczy na co dzień, ale Pan Bóg daje nawet przez takie małe rzeczy, słuchajcie, łaskę. Mogło być wielkie błogosławieństwo dla wielu, dla Mateusza, dla mnie, bo mogłem sobie siedzieć tam, odpocząć spokojnie, prawda, mi dużo nie potrzeba, wystarczy dobra sofa i dobre menu, dobre jedzenie, więc mówię, synu, możemy siedzieć. Także naprawdę, patrzcie na takie małe rzeczy, które Bóg czyni w waszym życiu, bo to my czasami się przyzwyczajamy, wiecie, do tego, że do tego błogosławieństwa Bożego, nie? Że to jest takie naturalne, że to jest po prostu, należy nam się, prawda, jak psu miska, prawda, a to tak nie jest. Bóg może przestać ukazywać ci swoją łaskę kiedyś, nie? I dzisiaj Olgierd się zapytał mnie, co tam słychać u ciebie, tak? A ja mówię, słuchaj, takie słowa kiedyś ktoś powiedział. Żyję na pełnej petardzie, wiecie, kto to powiedział? Ktoś wie? Oprócz tych, co mówiłem dzisiaj? Powiedział to pewien ksiądz katolicki. Może was zgorszę teraz, jak was zgorszę, przepraszam bardzo, ale ten człowiek jest wielkim autorytetem, nie we wszystkim, ale jest wielkim autorytetem dla mnie, jako człowiek, który chodzi z Bogiem. Chodził, bo on nie żyje już. Nie? Ja nie znam jego życia, słyszałem, czytałem książkę o nim. To, co mogę powiedzieć, że to, o czym będę mówił, to zadziałało w jego życiu. On po pierwsze... On był ciężko chory całe życie. Miał guza lejaka w głowie i miał bardzo straszną dużą wadę wzroku. I wiecie, i ktoś mógłby w takim momencie oskarżyć Boga, tak? Być narzekać, nie? A on miał po prostu tyle pasji w swoim życiu, miał tyle radości i po prostu było w nim widać, że on chodził z Bogiem. Ja mówię, znalazł się w takim miejscu, jakim się znalazł, ale z tego życia on był dla mnie wielką zachętą, słuchajcie. Był dla mnie wielką zachętą i zrobił jeszcze coś więcej. Odkrył swoje powołanie, tak? Był szefem takiego hospicjum, wiecie, dla ludzi właśnie z chorobami nowotworowymi i miał tym wiele radości. Wiele ludzi, potem słyszałem świadectwa, wiele ludzi miało właśnie błogosławieństwo dzięki jego postawie. Więc wiecie, my możemy wiele pięknych rzeczy mówić ludziom, ale jak nie będziemy tego przekładać na rzeczywistość, nie? I nie będziemy dla ludzi zachętą przez to, co mówimy, to jest na nic. Dobra, przechodzimy do słowa. Czyli niestety muszę zaufać elektronice, bo tak się złożyło, że się nie udało wydrukować. Chciałem dzisiaj mówić o pewnej chorobie. Wiecie, kiedyś tak uważałem i wiem, że tak uważa wiele ludzi, że Bóg nie zgadza się na choroby w życiu człowieka. Słyszeliście takie opinie na pewno, nie? Że człowiek wierzący to powinien być bogaty, zdrowy i choroba to jest od diabła, tak? No bo generalnie jest od diabła. Ja się z tym zgadzam, że jest od diabła. To Bóg nie wymyślił choroby, tak? Nie psyknął palcem, stwarzam chorobę, żeby po prostu gnębić człowieka. Ja tak świadomie mówię, że wiem, że Jezus jest w stanie uzdrowić z każdej choroby. Ma taką moc i chce to robić, tak? Ale to nie zmienia faktu, że w pewnych sytuacjach Bóg dopuszcza chorobę. I najlepszym tego przykładem jest choroba, która jak się nazywa w Biblii? Słucham? Trąd. I dzisiaj będziemy mówić o trądzie. Nie jest to miły temat, ale zobaczycie, że nawet w tym widać Boży plan dla człowieka. To niezwykłe jest, że przez chorobę widać Boży plan, jak Bóg posługuje się chorobą, żeby coś nam pokazać. Nie? A co Bóg chce pokazać, jak myślicie, przez trąd? Grzech. Dokładnie tak. Wiecie co, dzisiaj zrobię mały wyjątek, nie czytam tych takich encyklopedycznych rzeczy, zazwyczaj dużo, ale dzisiaj chcę przeczytać, bo niewiele ludzi w ogóle wie o tej chorobie cokolwiek. My w kółko słuchamy, gdzieś tam w Biblii się przewija ten trąd, nie? Na grupach tydzień temu mówiliśmy, że musimy się tak być poza tym obozem, taka osoba, ale tak naprawdę niewiele wiemy w ogóle o co w tej chorobie chodzi. Więc ja dzisiaj troszkę przeczytam, zanim przejdę do słowa. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jest to przewlekła choroba zakaźna, wywołana przez prądki, tak? Nie będę czytał tych prądków, bo to pewnie Aleksander to tam wie, o co chodzi, ale wy nie wiecie, ja nie wiem, więc nie ma sensu tutaj się na tym skupiać, tylko skupmy się na faktach. No, jest to bakteria generalnie, która odkryta została w 2008 roku, co ciekawe, tutaj badania takie największe nad tą chorobą wystąpiły i występuje w dwóch postaciach, lepromatycznej i tuberkuloidowej, o tak się to pięknie nazywa. Odmiana lepromatyczna jest zaraźliwa, a jej objawy to guzowate krosty, podobne do występujących w innych infekcjach i alergiach. Postać ta tuberkuloidowa jest mniej zaraźliwa, ale groźniejsza dla samego zarażonego. Początkowo pojawiają się plamy na skórze, stopniowo utrata czucia, szczególnie w palcach nóg i rąk. Nieleczona prowadzi do zwyrodnień i utraty tkanki. Do niedawna może tutaj się zatrzymam. Nie będę wszystkiego czytał, bo nie mamy czasu, ale jest parę takich faktów, na których chciałem się skupić. Postać turkuloidowa jest mniej zaraźliwa, ale groźniejsza dla samego zarażonego. Zobaczcie, jaki to jest piękny obraz grzechu też. Coś, co jest widoczne, łatwiej jest usunąć, nie? No bo jeżeli widzimy, że ktoś, no swojego brata, siostrę, że coś jest nie tak, albo sami w ogóle widzimy w swoim życiu, zidentyfikowaliśmy problem, to go usuwamy, tak? Mamy możliwości też duchowe, tak, żeby usunąć problem duchowy. Natomiast coś, czego nie widać, może się rozmnażać, tak, po cichu, prawda, i tego nie widać. I to jest groźniejsze. I w tym przypadku też tak jest. To, co niewidoczne, może jest bardziej zgubne niż to, co widoczne. To jest taka pierwsza myśl na razie z tych encyklopedycznych takich, wiecie, faktów. Druga rzecz. Do niedawna badania nad trądem były bardzo trudne. Wywołującego go bowiem mikroba nie można hodować w warunkach laboratoryjnych. Odkryto jednak, uwaga, że na trąd cierpią także amerykańskie pancerniki. To zaraz wam powiem, co to jest amerykański pancernik. Ze względu na stosunkowo niską temperaturę ciała. I od tej pory zwierzęta te wykorzystuje się w doświadczeniach właśnie nad leczeniem tej choroby. I sobie poczytałem, co to jest ten pancernik amerykański. Okazuje się, że to jest takie zwierzę, które nie bez przyczyny nazywa się pancernikiem, tak? Bo wraz z ogonem osiąga długość około 36 do 105 cm, czyli tak około metra, z czego połowa przypada na ogon i masę od 1 do 10. Sam ogon waży 10 kg. Przednie kończyny wyposażone są w 4 palce z długimi, mocnymi pazurami. Tylne kończyny posiadają 5 palców. Ciało pokryte jest pancerzem formującym 8-9 poprzecznych pierścieni także na tym ogonie. Wiecie co, widziałem zdjęcie tego pancernika. To jest potężne zwierzę. Taki naprawdę gruby ma ten pancerz. I co to pokazuje? Że takie zwierzę z takim grubym pancerzem akurat jest podatne na trąd. Jako jedno z niewielu zwierząt. Jak myślicie, co Bóg chce przez to nam pokazać? Że nawet najbardziej odporny, po ludzku mówiąc, człowiek, tak? Nie może powiedzieć, że jest niepodatny na grzech. Tak? Nawet człowiek, który jest, nie wiem, pastorem, który stoi gdzieś tam na przodzie, musi pamiętać, że jest podatny na grzech. Tak jak te pancerniki, prawda? Są podatne na trąd. Początkowo to zagażenie przebiega bezobjawowo i zazwyczaj utrzymuje się w takiej formie przez okres od 5 do nawet 20 lat. Słuchajcie, coś to nam mówi? Mówi, grzech też się rozwija powoli, tak? To nie jest tak, że nagle po prostu prawda? Tylko powoli, diabeł bardzo sprytnie to wykorzystuje, bardzo powoli nas podchodzi, żeby coś rozkręcić, rozbudzić i potem ciach. Nie? I tak jest właśnie z trądem. I myślę właśnie, że trąd, Bóg jednak zdecydował się tą chorobę pokazać w Biblii właśnie jako obraz rzeczywiście grzechu. Nie? Jako obraz, czym jest grzech, jak wyniszcza człowieka, jaki ma wpływ na ludzi, na jednostki, na kościoły, na grupy ludzi. Tak? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę o tym poczytali. Na początek tą historię, przeczytam, Adam kiedyś kazanie na ten temat mówił, pamiętam w środę, ale ja nie będę się skupiał na całej historii, ale chciałbym nawiązać do niej. To jest 4 Księga Mojżeszowa, ta księga, którą mamy na studium właśnie teraz, 12 rozdział. 12 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. I tutaj mamy taką sytuację, historię. Pewnie pamiętacie, kto był, kto słuchał tego kazania, to pewnie pamięta, co tam się wydarzyło. Od pierwszego wersetu przeczytamy. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał? Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam. Przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. A Pan stąpił w słupie, obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam i oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli u was prorok Pana, to jeżeli jest u was prorok Pana, to odjawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie odstąpił obok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. I gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekł Aaron do Mojżesza, ach, Panie mój, nie poczytuj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niechaj ona nie będzie jak płód poroniony, który od razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Mojżesz wołał do Pana, mówiąc, o Boże, proszę, uzdrów ją. I rzekł Pan do Mojżesza, gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przez 7 dni? Niech będzie przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem niech wróci. I była Miriam wyłączona z obozu przez 7 dni, a lud nie ruszył w pochód, aż powróciła Miriam. Co nam to pokazuje w tej sytuacji? Trąd, grzech właśnie, tak? Cały czas o tym mówimy. Po pierwsze kara, tak? Jest kara za grzech. Jest kara, tak? Bóg traktuje sprawę poważnie, tak? I mówi, że grzeszysz, musisz liczyć się z tym, że będą konsekwencje, że będzie kara, po pierwsze. Kara pokazana innym też, tak? Oni pewnie się nie chcieli tym chwalić, nic fajnego w tamtych czasach, nie? Człowiek ten dowaty, wiecie, jak był traktowany. Dzisiaj mamy zupełnie inne czasy, tak? Dzisiaj mamy lekarstwa, wiemy jak to, wiecie, kontakt jak zachować i tak dalej, wtedy tego nie było. Więc kara pokazana innym, tak? Kara za grzech pokazana innym. Bóg czasami posługuje się takimi metodami, tak? Jak nie ma innej metody. Ale w tym wszystkim co jest? Łaska jest, tak? W tym wszystkim widać Bożą łaskę po prostu, że wysłuchał, nie będę powtarzał okazania Adama, tak? Ale wiemy, Bóg wysłuchał, tak? Wysłuchał tej modlitwy. Wysłuchał tej modlitwy i okazał swoją łaskę. Ale co jest tutaj ważne w tej historii? Zobaczcie ostatni werset. Miriam była z obozu przez 7 dni wyłączona, a lud nie ruszył bez niej. Lud nie ruszył, czekał na nią. Słuchajcie, no nie? Czy my mamy takie nastawienie, tak? Czy my czekamy, albo inaczej, czy my odpuszczamy ludziom, jeżeli Bóg im odpuścił? O, to jest dobre pytanie. Czy raczej my mamy problem z tym? Bóg już zapomniał. Ten człowiek już zapomniał, tak? Przyszedł, prawda, z pokorą pod krzyż, a my pamiętamy jako ludzie. I czy my, spójrzmy na swoje serca, czy my jesteśmy w dobrym miejscu, tak? Jeżeli my, Bóg zapomniał, a my pamiętamy. I lud czekał na Miriam tutaj. Czekał na Miriam i czekał, aż Bóg okaże łaskę, tak? Tej kobiecie. Wiedzieli wcześniej, czy nie wiedzieli, nie wiemy dokładnie, jak było, no, w którym momencie się dowiedzieli, ale czekali na nią. Czekali na nią, bo potrzebowali jej. Czy takie jest twoje nastawienie do brata, do siostry, w zborze, może wśród innych ludzi, który gdzieś tam upadł, nie? Ale pojednał się z Bogiem, wybaczył, Bóg mu wybaczył. A czy ty mu wybaczyłeś? Czy ty nie masz z tym problemu raczej, nie? To jest taki fajny przykład tutaj. Fajny, znowu słowo fajny, nadużywamy tutaj z tego miejsca. Dobry, Okej. Okay. Chciałbym jedną historię ze Starego Testamentu przeczytać. Wiesz, jak dobrze jest mieć żonę dzisiaj. Żonę pytam, z której to księgi, bo napisałem sobie wersety tutaj na tablecie, a zapomniałem, z której księgi. Pamiętam, że dwójka była z początku. Nie pamiętam, czy Kronik, czy Królewska była. A żona mi, Królewska. Królewska mówię. Tak. Druga księga Królewska. Piąty rozdział. I tutaj taki dłuższy fragment przeczytam. I to będzie historia o Naamanie. Znamy tą historię, pewnie wielu z was kojarzy. A Naaman, piąty rozdział będziemy czytać, drugiej księgi królewskiej od wersetu pierwszego. A Naaman, dowódca wojsk króla Aranu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieżcą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: a gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tędy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, abyś miedź zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tędy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem, stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. I uwaga, jak zareagował Naaman teraz? Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imię Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. No właśnie, czytamy dalej, tak, werset 13. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili: tak, ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem ten dar dziękczynny od swojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przez którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę, a choć nalegał, aby przyjął, stanowczo odmówił. I tu się zatrzymam już. Może wystarczy tutaj, chociaż ta historia dalej się ciągnie. Jeszcze można by parę myśli tutaj dalej przeczytać, ale nie mamy czasu dzisiaj dokładnie, żeby studiować właściwie wszystko to, co najważniejsze w tym fragmencie, co chciałem powiedzieć, jest tutaj w tym fragmencie. Kara, tak, kara, znowu czytamy, że jest kara, tak? Kara za jakieś czyny, tak? Ale widzimy tutaj widzimy tutaj kolejną właściwie już myśl, tak? Którą Bóg pokazuje w odniesieniu do tej kary. Odpuszczenie jest czasami prostsze, niż nam się wydaje. Słuchajcie, to jest niesamowite. Naaman powiedział: nie, ja chcę czegoś bardziej takiego spektakularnego, może nie wielkiego, a okazuje się, że wystarczy, że on się w tej rzece zanurzył, prawda, 7 razy. Więc my czasami tak myślimy, że Bóg oczekuje od nas jakichś wyjątkowych rzeczy, zanim on odpuści nam swoją winę. A Słowo Boże pokazuje: nie, to jest takie proste. Świat tego nie rozumie, my to musimy rozumieć, tak jak mówiłem tydzień temu. Że to jest takie proste. Po prostu przyjdź do Boga, pokutuj i tyle. I Bóg obiecuje, że odpuści. Tak? Że nie będzie trzymał jakiejś urazy, nienawiści do ciebie. Nie bądź jak Naaman właśnie, który komplikował to, co było proste. Dostał prostą poradę, a zaczął kombinować po swojemu, wiecie. Ale jedna rzecz była ważna tutaj, że dzięki czemuś nie odwrócił się od tego. Zobaczcie, dzięki czemu. Kogo posłuchał? Doradców posłuchał. tak? Posłuchał doradców. I często to też tak jest tak w naszym życiu, nie? Że ludzie przychodzą, mówią nam coś, a my to tak, wiecie, jednym uchem przyjdzie, drugim wyjdzie, nie? I ja często tak mam niestety, ale też się uczę, że Bóg przez ludzi mówi. Że Bóg przez ludzi uczy nas pewnych rzeczy. Słuchaj brata, siostry, który czasami przychodzi do ciebie, może czasem coś niemiłego powie, wydać się to niemiłe, ale później się okaże, że miał rację, nie? Słuchaj, szczególnie tych starszych właśnie, którzy mają doświadczenie, którzy chodzą długo z Bogiem. Słuchaj ich. Nie bądź, wiesz, taki, że o, będzie mi to mówił, co ja mam robić w swoim życiu, nie? Bo my mamy taką postawę. Ja jestem też wierzący tyle lat i będzie mnie tutaj pouczał, nie? No. Ale czasami on to robi z dobrego serca, żeby ci pomóc. Po prostu albo Bóg porusza jego serce, żeby przyszedł, żeby ci coś powiedział. Więc bądź otwarty na to. Nigdy nie przypisuj czegoś, co jest Bożą łaską człowiekowi. Ani sobie, ani drugiemu człowiekowi. To, co tutaj czytaliśmy. Bo my też mamy taką tendencję niestety. Nie mówię o tym, że ktoś, wiecie, robi karierę, jeździ po świecie, wiecie, robi spotkania uzdrowieniowe i wiecie, jego nazwisko to ręce kładzie i tak dalej, o tym nie mówię. Ale nawet w małych rzeczach lubimy przypisywać albo sobie chwałę, albo nawet innym ludziom, nie? A to jest Boża łaska. I to, co tutaj czytaliśmy, on nie zgodził się, Jezeusz nie zgodził się na żadne zapłaty, tak? I dlatego ja często mam z tym problem, jak gdzieś tam byliśmy w Krakowie na przykład i ten John, on ma taki zwyczaj, że wiecie, żeby pieniądze dawać, nie? No taki mają zwyczaj. No ja mówię, John, ale ja mam taki zwyczaj, że nie biorę pieniędzy. Ty masz zwyczaj, że dajecie, a ja mam zwyczaj, że nie biorę. No jak to pogodzić, nie? No mówi, no jak już musisz, to dobrze, to wrzuć to u nas na kolektę. Ale ja mówię, ale słuchaj, czy będzie ci przykro z tego powodu, że nie wezmę tych pieniędzy? No będzie mi przykro. No to wziąłem te pieniądze, mówię, to wrzucę je w moim zborze na kolektę. Będzie okej? Okay? Będzie okej. Okay. Więc ja tak samo podchodzę, że coś, co robisz dla Boga, nie powinno mieć wartości materialnej samej w sobie, słuchajcie. Bo na przykład ja się źle z tym czuję, że ktoś płaci mi za to, że ja mówię, no to jest takie, wiecie, no. Ja rozumiem intencje, że one są szczere i dobre, ale tak jest. I ostatnia rzecz, oddzielaj Boży dar, którym Bóg się posługuje od samego człowieka. Wiecie, to jest bardzo ważna zasada. Z której my często mamy problem. Ja nie mówię, że mamy akceptować grzech, czy akceptować, że ktoś jest złym świadectwem, nie o tym mówię. Ale czasami powinniśmy oddzielić człowieka od tego, co on robi, od jego służby, od jego efektu, można powiedzieć, działania, tak? Bo ja wiem, że to jest generalnie nierozerwalne, to jest całość, ale mimo wszystko trzeba mieć takie Boże zrozumienie też, Bożą mądrość w tym, tak? Żeby nie przesadzić, że ktoś tam coś zrobił, wiecie, i potem to już on jest spalony, nie? Że to cokolwiek on dalej będzie robił dla Boga, to w ogóle nie ma sensu już, bo powinien się zamknąć w jaskini, prawda, i żyć do końca życia w jakiejś pokucie, nie? Także to też jest ważne, to co tutaj Boże Słowo pokazuje, że ludzie chorowali, Bóg ich uzdrawiał, i oni wracali dalej do funkcjonowania, tak jak Miriam, tak? Ona dalej służyła Bogu pewnie, tak? Okej. Okay. Nowy Testament. Mateusz, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Proszę, żeśmy otworzyli. Ósmy rozdział Ewangelii Mateusza, od pierwszego rozdziału przeczytamy. A gdy zstąpił z góry, to mowa o Jezusie oczywiście, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę być oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus, bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. I drugi fragment, zanim przejdę tutaj do skomentowania tego fragmentu, chciałbym, żebyśmy otworzyli z Ewangelii Łukasza, przepraszam, też piąty rozdział tym razem, nie ósmy, tylko piąty. Ewangelia Łukasza, piąty rozdział. I przeczytamy wersety od 12 do 14. Piąty rozdział Ewangelii Łukasza. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały, pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy tam rękę, dotknął go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał, idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiary za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz na świadectwo dla nich. I jak pewnie wiecie, czytacie Boże Słowo, to wiecie, że to są Ewangelie tak zwane synoptyczne, tak? Mateusz, Marek i Łukasz. Jan jest, nie jest Ewangelią synoptyczną. Ta synoptyza, problem z mówieniem trudnych słów, uczyli nas jeszcze w naszym seminarium teologicznym, na czym polega, tak, że są powtórzone historie we wszystkich w tych trzech Ewangeliach, tak, że się pokrywają. Trochę ewangeliści w inny sposób je opisali, ale się pokrywają. Ale ja, słuchajcie, tutaj, moje jest takie zdanie, może się mylę, nie? Ale mi się wydaje, że to były dwa osobne przypadki. Mimo, że tak podobne, to były to jednak inne przypadki. Mówię, może się mylę. Możecie mnie przekonać, może mnie przekonacie, ale tak mi się wydaje, dlatego że po pierwsze, w tym pierwszym fragmencie jest mowa o tym, że Jezus zstąpił z góry błogosławieństw. Czytałem trochę historii, byłem pod górą błogosławieństw, tam nie ma miasta. Od tego trzeba zacząć. Tam nie ma miasta. A drugi przypadek czytamy, że był w jednym z miast, nie? Z kolei w jednym z miast, tam Galilea jest górzysta, ale miast tam na górach też i w tamtych czasach też nie było jakichś wielkich. Więc wydaje mi się, że są to dwa osobne przypadki, które właśnie pokazują pewną prawdę. Dają nam receptę, słuchajcie, na to, co powinniśmy zrobić, jak ta pokuta rzeczywiście powinna wyglądać. Ja w tamtym tygodniu mówiłem, okej, powinniśmy tak, ale dzisiaj może skupmy się na tym, jak. Co Bóg od nas oczekuje, krótko mówiąc, tak? No bo już powiedzieliśmy, że to jest proste, tak? Że to nie jest, wiecie, nie jest jakieś skomplikowane, tak? To odpuszczenie Boże i że nie jest na pewno wyceniane na pieniądze, nie? Ale zobaczcie, co tutaj... Tu są cztery elementy, które są wymienione w tych dwóch fragmentach. Cztery elementy, które się idealnie pokrywają. Po pierwsze, co zrobili najpierw? Pokłonili się. Padli na... Ten padł na twarz, tak? Pokłon, tak? Co to oznacza, że kiedy przychodzisz do Boga, od tego powinieneś zacząć. Bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności, bez względu na to, z czym przychodzisz, twoja pokuta powinna zacząć się od pokłonu. Od tego, aby oddać Bogu chwałę, na którą On zasługuje. Tak? Tak? Zgadza się? No, dobrze. Cieszę się, że się ze mną ktoś zgadza, przynajmniej na sali. Dzięki, Krzysztof. Druga myśl tutaj, która jest pokazana, w obu przypadkach czytamy, że Jezus się zapytał, czy chcesz, tak? Jeżeli przychodzimy do Boga, to musimy chcieć, tak? Co nie zawsze jest oczywiste, bo nam się wydaje może czasami, że chcemy, ale to rzeczywiście musi być pragnieniem naszego serca, nie? Że chcemy, że to nie jest formalność taka, wiecie, no bo zapisane, że trzeba, no to robimy, nie? Że tak jak wiecie, jak w niektórych kościołach, tak, zapisane w katechizmie, prawda, jakieś, czy w innych jakichś tam zasadach kościoła, no to trzeba wykonywać to, no bo tak jest napisane, prawda? Ale tu nie tylko to, że to jest napisane, bo to wiemy, że jest napisane, znamy Boże Słowo, mam nadzieję, i wiemy, że tak jest zapisane, ale tu jest, Jezus się pyta konkretnie, czy chcesz? No takie absurdalne trochę, no wiadomo, że chce, no. Przychodzi chory człowiek, wiecie, wyłączony w ogóle od ludzi, głupie pytanie po ludzku, no, Jezus zadaje, tak? Chcesz, czy chcesz? Pewnie, że chce, że chciał, no jakby nie chciał, to by nie przyszedł. Ale to właśnie pokazuje, że to ma być takie głębokie pragnienie w twoim sercu, tego chcenia, nie? Po trzecie, tutaj jest coś takiego, co jest dziwne. Nie mów o tym nikomu. Zastanawialiście się nad tym? Nad tymi przypadkami? Nie mów o tym nikomu. Wiecie, świadectwa są bardzo dobrą rzeczą, ale są sprawy, które muszą pozostać między tu, a tu, nie? Między twoim sercem, a Bogiem. Są takie sprawy. I Bóg też w taki sposób funkcjonuje, nie? Żebyś zachował właśnie tą relację, tą wyjątkowość dla siebie, ty i Bóg. Ja nie mówię, że mamy się nie dzielić świadectwami, że to jest złe, to jest bardzo dobre, ale są takie sprawy, które powinny zostać między tobą a Bogiem. I tu koniec. I po czwarte, zapisałem sobie, zrób coś dobrego dla Bożego dzieła. Nie wiem, czy to jest dobre słowo tutaj, ale Bóg oczekuje, żebyś, tak jak właśnie ten przykład tego księdza właśnie. No mówię, dla mnie on jest dobrym przykładem, bo wielu ludzi wierzących nie było dla mnie taką zachętą akurat jak on. Właśnie w chorobie, w tym wszystkim, że można mieć pasję, że można swoją postawą zachęcać innych ludzi do kochania Boga. Nie? I to powinno być właśnie takim naszym pragnieniem też. Bóg mówi, zrób coś konkretnego, pożytecznego. Nie tylko mów, ale zrób, żeby ludzie za tobą poszli. Żeby ludzie zobaczyli w tobie, prawda, moją świętość, żeby zobaczyli w tobie moją moc. I to było dla nich takim przykazem, tak? Mieli nie rozgłaszać, zobaczcie, tego, co się wydarzyło. Jezus powiedział, nie mów o szczegółach, tak? Nie opowiadaj tego, co się wydarzyło, tak? Nie mów o tym. Ale zaangażuj się w to, co mam dla ciebie. Odkryj to, czym chcę, żebyś służył innym, nie? I wiecie, pierwszym liście Piotra, nie musicie otwierać już tego fragmentu, bo jest bardzo znany fragment, już na koniec jeszcze przeczytam dwa właśnie wersety z Nowego Testamentu. W pierwszym liście Piotra w 18 i 19 wersecie są zapisane takie słowa. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wiecie, my szczególnie w dzisiejszych czasach, a szczególnie ludzie młodzi, którzy żyją, prawda, w wszystkich technologiach, no nie tylko, w ogóle, którzy dzisiaj funkcjonują w świecie, traktujemy coś, co jest za darmo, za gorsze. Nie? Mam rację, prawda? Jeżeli coś jest darmowe, to zazwyczaj nie chcemy tego brać, a szukamy produktu, który ma dobrą jakość, za który się płaci. Bo wiadomo, że jak płacisz, no to wymagasz, tak? I wiadomo, że jeżeli coś kosztuje, to ktoś włożył w to wysiłek, prawda? Wyprodukował to. No i chce, żeby mu się tam koszta zwróciły i wiadomo, że to jest dobre. Że to jest dobrej jakości, prawda? Produkty jednej firmy tylko, nie mówię której, bo nie będziemy reklamować tutaj niczego, ale dobrze wiecie, której są, tylko dlatego kosztują, że mają pewien znaczek na swoim na tym telefonie, tablecie czy tam komputerze, nie? Bo mają markę, ale może nawet nie tylko dlatego, bo są dobre też swoją drogą. Ale wiemy, że coś, co jest drogie, to oczekujemy od tego, że to będzie najwyższej jakości. A tu jest na odwrót, zobaczcie. Z Bożym dziełem, tak jak dzisiaj modliliśmy się, dziękowaliśmy, jest dokładnie na odwrót. To, co dobre, jest za darmo. To, co najlepsze, powiem, dobre, nie można powiedzieć dobre, to, co najlepsze, jest za darmo. Dokładnie na odwrót. Dokładnie na drugim końcu, nie? Takie myślenie. To, co dobre, jest za darmo. I my musimy sobie to przypominać. Bo my funkcjonujemy tym, że wszystko kosztuje. I ten Nauman też tak myślał, prawda? On miał takie same nastawienie. Trzeba za to zapłacić, nie? No bo to jest warte tego, żeby zapłacić. A Liza już powiedział, nie. Nie, to jest warte, ale ja nie wezmę od ciebie ani grosza. Także my lubimy wyceniać wszystko, a tego się nie da wycenić. Tego się nie da wycenić. I jeszcze jeden fragment na koniec chcę przeczytać. Z listu do Hebrajczyków. 10 rozdział, 12 werset. Znany też fragment. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Raz na zawsze, nie? I to też musi, to jest dla nas oczywiste. To nie jest oczywiste dla ludzi tam chodzących, bo oni często muszą powtarzać tę ofiarę. Wiecie, raz na zawsze, no jak raz na zawsze, nie? Za wszystkie nasze grzechy, nie? I dzisiaj, tak jak słyszeliśmy w słowie, modliliśmy się, my wiemy, że ta ofiara została złożona raz na zawsze. Raz na zawsze. Ale musimy sobie to przypominać. Prostą rzecz, nie? Bo jako ludzie, no niestety musimy sobie przypominać. Więc sobie przypominamy, mam nadzieję. Więc właśnie, tak jak dzisiaj okej, może już w tym momencie się zatrzymam, nie chcę dalej wchodzić, ale te cztery kroki, słuchajcie, chciałbym jeszcze przypomnieć na koniec, te cztery kroki rzeczywiście, które wynikają z postawy tych dwóch ludzi, tych dwóch mężów, którzy przyszli do Jezusa Chrystusa właśnie. Pokłon, oddanie pokłonu, tak? Przychodzisz do Boga, zacznij od tego, aby oddać Bogu chwałę, należną Mu chwałę. Po drugie, musi być to pragnienie, szczere pragnienie twojego serca, nie? Nie tylko to, że wiecie, że tak jak mówię, że zapisane, nie? Że mamy tak robić, bo Bóg tak przykazał. To musi być pragnienie rzeczywiście twojego serca. Nie musisz się wszystkich chwalić, tak? Są rzeczy, które są między tobą a Bogiem. I Bóg też oczekuje takiego zaufania też często wobec Niego. I zaangażuj się w Boże dzieło. Pytaj się, w czym możesz być zachętą dla innych, nie? Przez swoją postawę, przez nie tylko słowa, nie? Ale czyny właśnie, że ludzie będą widzieć w to, że to, co mówisz, jest prawdą. A czasami nawet nie trzeba nic mówić. Czasami ludzie są zainteresowani w ogóle czymś, co zrobisz, co nie jest naturalne w tym świecie. Wiecie, dzisiaj tak jest. Nie wchodzą w szczegóły, ale wiemy, że jest dużo takich rzeczy, gdzie możemy być po prostu, służyć Bogu, tak, przez to. Więc te cztery rzeczy, pamiętajcie o nich, że to działa. I Bóg tego oczekuje, żeby właśnie w ten sposób do Niego przychodzić, tak, z takim nastawieniem. I to nie ma prawa nie zadziałać. Nie ma prawa, że Bóg powie, no sorry, to nieaktualne jest, w twoim życiu się nie sprawdzi, bo ty jesteś taki albo nie taki. Dla wszystkich to słowo zostało zostawione i pamiętajmy, że dla mnie i dla ciebie też. Amen.